Duchowe wędrówki. Zacznę od pięknego przysłowia. 10 części piękna stąpiło na świat. Jerozolima otrzymała 9, a jedną otrzymała resztę świata. Mówi oczywiście żydowskie przysłowie. Letnią porą wyruszamy na duchowe wędrówki, szlaki związane z wiarą i historią, gdzie często legenda przykrywa historyczne świadectwa, które nie pozwalają na odtworzenie prawdy. A może się mylę. Problemem jest, by znaleźć odpowiedni kod do czytania artefaktów przeszłości. Kamieni, które mówią. Takim wyjątkowym miejscem, od którego zaczniemy duchowe wędrówki, oczywiście jest przywołana już Jerozolima i Izrael. A naszym przewodnikiem jest ksiądz profesor Mariusz Rosiak, biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jego pasją, oprócz Biblii, są podróże. Autor wielu publikacji, no powiedzmy także podróżniczych. Między innymi jest ksiądz profesor, którego serdecznie witam, autorem Ziemi Słowa, biblijnego przewodnika po Ziemi Świętej. Witam serdecznie.
Bardzo gorąco witam panią redaktor i wszystkich państwa, ksiądz Mariusz Rosik.
Księże profesorze, mam nadzieję na bardzo osobistą jerozolimsko-izraelską wyprawę. Od czego ksiądz profesor by zaczął naszą wędrówkę? No, tak intuicyjnie podejrzewam, że historie biblijne mogą tu być doskonałym kluczem. Czy się mylę?
Pewnie tak, ale spróbujmy może w takim razie takie sceniczne wprowadzenie zrobić. Wyobraźmy sobie, że właśnie wieczorem albo już nocą lądujemy na lotnisku w Tel Awiwie i stamtąd wyruszamy samochodem do Jerozolimy. Jest ciemno, nad nami rozgwieżdżone niebo, jasne niebo, bo tak to jest, że tam wygląda to jakoś tak jaśniej. Księżyc wydaje się bliżej Ziemi i kiedy zbliżamy się, taki wydaje się krajobraz dosyć monotonny, szary, jednostajny, a że w pewnym momencie wynurza się z tego mroku miasto. Miasto położone na górze. O takim mieście mówił Jezus. Nie może się ukryć miasto położone na górze. I pewnie miał na myśli Jerozolimę, dlatego że nocą, kiedy widzimy światła miasta, rzeczywiście ten widok jest zachwycający. A jest także takie prawo, które obowiązuje w Jerozolimie. Regulacje prawne mówią, że w centrum miasta nie wolno budować domów innych jak z białego kamienia. Tak więc ten biały kamień, jeszcze oświetlony nocą, wygląda naprawdę przepięknie.
I dlatego te 9 części piękna tam widzimy, prawda?
Dokładnie.
Otóż
dokładnie.
To.
Jerozolima jest takim miastem tęsknot dla Żydów mieszkających z całego świata, ale wiemy, że jest to miasto trzech religii.
No właśnie, dlatego ja pozwolę sobie zacytować. Jerozolima, Jerusalem, Al-Quds, prawda? Miasto święte, miasto pokoju, tak. Środek świata, miasto trzech monoteistycznych religii. Widzi to ksiądz profesor, jak tam jest? To przenikanie
oczywiście,
się?
Że tak, pewnie, że tak. Cały, zresztą Izrael to jest państwo w tym sensie niezwykłe, że przecież nie tylko mamy tam trzy wielkie monoteistyczne religie, ale mamy także tam z tych trzech kultur i zachodniej, i semickiej, i arabskiej, a także jest to z tych trzech kontynentów. Europa styka się z Azją, Afryką, także jest to taki tygiel, który świadczy o niezwykłym urozmaiceniu również kultur, języków i właśnie tradycji religijnych.
Jest ten widok, zamknęłam oczy, widzę to białe miasto. Jaką bramą wchodzimy? Gdzie wchodzimy? Jak to było?
Tak, zanim jeszcze zejdziemy, to tuż przy granicy miasta widnieje taki napis po hebrajsku, który głosi Baruchim Habbaim. To jest cytat wzięty z psalmów, który mówi błogosławieni przybywający. Tak więc już czujemy się powitani na samym obrzeżu miasta. Dzisiaj wiemy, że Jerozolima jest dużą, nowoczesną metropolią, przynajmniej w tej części żydowskiej, w części arabskiej troszkę inaczej to wygląda, ale to jest wciąż metropolia, duże miasto. My natomiast, gdy myślimy o Jerozolimie w takich kategoriach chrześcijańskich, religijnych, myślimy przede wszystkim o dawnej Jerozolimie, czyli tej, która jest otoczona murami, starożytnymi murami. Dzisiaj w tych murach jest wiele bram. Niektóre pamiętają czasy biblijne, inne powstały dużo później. taka największa, to jest tak zwana brama damaszczańska. Ona została rozbudowana przez Sulejmana Wspaniałego, ale przypuszczalnie już w czasach Jezusa była tam brama. Wyobraźmy sobie na przykład świętego Pawła, który jako Szaweł wyrusza z Jerozolimy do Damaszku, to pewnie tą bramą wychodził, dlatego że był taki zwyczaj, że bramom nadawano nazwy pochodzące od miast, do których prowadzi droga zaczynająca się w tej bramie.
Dzisiaj czyli Damasceńska do Damaszku.
Damasceńska od Damaszku. Mhm. I mamy także bramę Jawską, która prowadzi do Jafy. A inne bramy mają już dzisiaj troszkę inne nazwy. Czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich o bramie zwanej Piękną, przy której Piotr dokonał uzdrowienia człowieka sparaliżowanego mocą Pana Boga. A właśnie, przy okazji tych bram warto wspomnieć o tym, że powstała taka hipoteza, iż w starożytnych murach Jerozolimy bądź w murach świątynnych istniała brama, która nazywała się Uchem Igielnym.
A, i tutaj bardzo, mamy...
Właśnie, bardzo wielu egzegetów sięga po ten logion Pana Jezusa, czyli tę wypowiedź, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ale proszę Państwa, tak się ciekawie stało, że archeologia w tej części Jerozolimy jest w miarę dobrze rozwinięta i znamy zarówno konstrukcję świątyni jerozolimskiej, jak i dawnych murów miejskich. Znamy też nazwy tych bram. Okazuje się, że nigdzie nie ma śladów bramy, która nazywałaby się Uchem Igielnym. Co więcej, po raz pierwszy taki pomysł pojawia się w XIII wieku. Pewien irlandzki mnich, przygotowując homilię, wpadł na taki pomysł, że jest to nazwa bramy. Tak to przekazał i w ten sposób ten jego pomysł rozniósł się po całym świecie i dzisiaj bardzo wielu sądzi, że tak jest. A tymczasem okazuje się, że takiej bramy po prostu nie było. Co więc Jezus miał na myśli, gdy mówi o uchu igielnym? I to jest niezwykle ciekawe.
Tak. Ucho igielne. Dlatego...
Właśnie tak.
Po
tak,
prostu.
Tak się wydaje.
Tak.
Ale spróbujmy ten logion przytoczyć. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne. Otóż w ostatnich 20 mniej więcej latach bardzo przybrały na sile studia nad językiem aramejskim, czyli językiem, który posługiwał się Jezus. I do dzisiaj w Syrii istnieją dwie miejscowości, jedna teraz bardzo zniszczona, Malula, w której mówi się do dziś językiem aramejskim. Ja miałem właśnie przy okazji swoich studiów w Jerozolimie spotkać profesora Syryjczyka i proszę sobie wyobrazić, że w tym języku aramejskim termin gamal oznacza wielbłąda, stąd to przeszło do naszych języków. Gamal, stąd mamy kamel, camello po włosku, kamel czy po niemiecku, czy po angielsku. Ale proszę Państwa, gamal ma także drugie znaczenie. Oznacza sznur albo linę okrętową. I przypuszczalnie Jezus powiedział, łatwiej jest gruby sznur przepchnąć przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A dlaczego tak? Dlatego, że te liny okrętowe albo sznury robiono po prostu z sierści wielbłądziej. Stąd nazwa jest ta sama, oznaczająca i wielbłąda, i linę. A to oznacza, że Jezus nie mówił o bramie, która by się nazywała uchu igielnym, ale mówił właśnie o sznurze. I tak to zostało później przetłumaczone na język grecki. Ewangelie są pisane po grecku. Tłumacze wybrali to drugie znaczenie, wielbłąd zamiast sznur. I w ten sposób mamy natchnionego wielbłąda, który znalazł się w Biblii, a nie, tak jak mówił Jezus, właśnie o sznurze.
Księży profesorze, no taki przewodnik. Kocha ksiądz profesor te bramy jakieś? Ma ksiądz profesor jakąś ulubioną bramę swoją w tym miejscu?
Tak, ja bardzo lubię bramę Jawską. Z tego też powodu, że niedaleko niej znajduje... Po pierwsze, to była brama, która była położona najbliżej takiego akademika, w którym mieszkałem, ucząc się w Jerozolimie i zawsze przez nią wchodziłem do starej Jerozolimy. Po drugie, jest tam także kościół Christchurch, który jest kościołem anglikańskim, położony bardzo blisko tej bramy. a który w szabat jest wypożyczany dla wspólnoty Żydów mesjańskich, czyli Żydów, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, i bardzo często do nich włączałem się do modlitwy czy na jakieś konferencje, więc jest to też takie moje wspomnienie związane z tą bramą i z tym kościołem z czasów mojego studiowania. A od tej bramy można dojść do przeróżnych, wspaniałych miejsc, które poruszają nas, bo znamy je przede wszystkim z Ewangelii. Jak choćby, gdybyśmy się skierowali na prawo od Bramy Jawskiej, to po kilku minutach dojdziemy do Wieczornika, o którym może za chwilkę coś powiemy, a gdybyśmy szli dalej prosto i później w lewo, to bardzo szybko znajdziemy się w tym największym centrum zbawczych wydarzeń, czyli w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie mamy i wzgórze Golgoty, i grób Chrystusa.
Duchowe wędrówki dziś, to postawi wielokropek, będzie mała przerwa muzyczna, zresztą związana z tematem, a potem ksiądz profesor będzie dalej snuł swoją niezwykłą historię o Jerozolimie i o Izraelu. Ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista, profesor nauk teologicznych, jest naszym przewodnikiem po Jerozolimie w duchowych wędrówkach i po Izraelu także. Przeszliśmy, księży profesorze, przez Bramę Jawską i po prawej stronie, idąc według tych wskazówek księdza profesora, jesteśmy w Wieczerniku, to jest miejsce święte dla chrześcijan, ale tam na parterze też jest coś szczególnego. Wszystko się przenika, prawda?
Tak, budynek jest zupełnie wyjątkowy i szczególny z tego choćby powodu, że wiemy, że w 70 roku naszej ery Jerozolima została zniszczona przez wojska Tytusa, wojska rzymskie. Została spalona świątynia, pozostał po niej mur płaczu, najświętsze miejsce dla Żydów. Później w 132 roku do 135 trwało kolejne powstanie Żydów przeciwko Rzymianom, które skończyło się klęską Żydów i wtedy cesarz Hadrian postanowił zaorać Jerozolimę, zniszczył ją całkowicie, zburzył wszystkie budowle żydowskie i wystawił nowe miasto, które nazwał Elia Kapitolina, czyli siedziba Boga, prawda, Jowisza, który ma świątynię na Kapitolu w Rzymie. I okazuje się, jak mówi nam Eusebiusz z Cezarei, historyk kościoła żyjący w IV wieku, że ostał się w 135 roku jeden tylko budynek w całej Jerozolimie, ten, w którym Pan nasz sprawował ostatnią wieczerzę. Tak więc to tak jakby punkt świetlny, całe miasto zostało zniszczone, a ten jeden Pan Bóg postanowił ocalić, bo tam była sprawowana pierwsza Eucharystia. Bardzo ciekawe jest to, że gdy znajdziemy się właśnie na pierwszym miejscu, piętrze tego budynku, to jest sala na górze, tak czytamy w Biblii.
I to jest rzeczywiście to miejsce. I to jest rzeczywiście to miejsce. Mamy stuprocentową pewność, czy to jest...
Niemalże tak mamy. To znaczy, ono zostało później przebudowane w XVI wieku, prawda? Nawet w pewnym momencie stało się meczetem. Mamy dzisiaj w Wieczerniku tak zwany mihrab, czyli taką wnękę w ścianie, która wskazuje kierunek na Mekkę. Ale dzisiaj Wieczernik jest zupełnie prywatnym domem. Należy do prywatnej arabskiej rodziny, która zdecydowała się udostępniać go turystom. Natomiast ciekawostką jest to, że kiedy Jezus tam sprawował ostatnią wieczerzę, to w pewnym momencie przerwał rytuał żydowskiej Paschy. Ta Pascha ma bardzo jasno określony przebieg. Nie będziemy się teraz nad tym zatrzymywać, ale powiedzmy, że kończy tę Paschę wypicie czwartego ostatniego kielicha wina.
Dla Eliasza.
Wypicie.
Tak? Właśnie.
Dokładnie. Ten czwarty kielich, który wypijamy, wypijają Żydzi, prawda, jest momentem, który sygnalizuje koniec uczty. Ale Jezus zrobił coś niezwykłego. W pewnym momencie przerwał ucztę. Po odśpiewaniu psalmów, mówi ewangelista, wyszli w stronę Góry Oliwnej. Psalmy Hallelu kończą się na 118 i po nich wychyla się czwarty kielich wina. A Jezus powiedział tak, od tej pory nie będę już pił owocu winnego krzewu, aż do momentu, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. A to oznacza, że ostatnia wieczerza rozpoczęła się w wieczerniku, ale jeszcze się nie zakończyła. Wciąż trwa uobecniana na ołtarzach całego świata, gdy sprawujemy Eucharystię, a zakończy się dopiero wtedy, gdy wszyscy razem z Jezusem wychylimy ten czwarty, ostatni kielich wina w domu naszego Ojca w niebie. W tym miejscu, gdy sobie to uświadamiamy, to jest zupełnie coś niezwykłego, że właściwie uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczymy w ostatniej wieczerzy, którą Jezus rozpoczął, a nie zakończył. Ja miałem takie szczęście, rzeczywiście ogromne szczęście, bo trzeba było załatwić pozwolenie od władz izraelskich, proszę sobie wyobrazić, ale Kiko Arguello, który jest szefem takiego ruchu drogi neokatechumenalnej, udało mu się to w jakiś sposób załatwić i pamiętam, że kiedyś w czasie jednego z pobytów w Ziemi Świętej wraz z kilkudziesięcioma księżmi i biskupami sprawowaliśmy Eucharystię w wieczerniku, co jest coś zupełnie wyjątkowego, pewnie zaledwie kilka razy w przeciągu tych 20 wieków ta Eucharystia, przepraszam, początkowo tak, ale później, gdy już to przeszło w ręce właśnie muzułmańskie, tam Eucharystii nie można było sprawować. Natomiast, jak pani redaktor wspomniała, piętro niżej, pod wieczernikiem, mamy grób króla Dawida. I to też taka zupełnie niezwykła i bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie wyobraźmy sobie, że Piotr, który w dzień Pięćdziesiątnicy stoi w wieczerniku, mamy o tym mowę w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to czytamy tam to, co Piotr mówi. I mówi tak, bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i jego grób znajduje się pośród nas aż po dzień dzisiejszy. Gdy Piotr wypowiadał te słowa, grobu króla Dawida tam nie było. Ten grób powstał tam, to jest oczywiście symboliczny grób, cenotaf tak zwany, powstał tam dopiero w XII wieku. Wybudowali go Żydzi, bo nie widzieli, gdzie król Dawid jest pochowany, a chcieli mieć miejsce upamiętniające króla Dawida, więc właśnie na parterze budynku, gdzie jest wieczernik, zbudowano ten symboliczny grób króla Dawida. Wybrano to miejsce, bo ono było wtedy w murach miejskich, a prawo żydowskie mówiło, że wewnątrz murów miejskich mogą być pochowani tylko członkowie rodziny królewskiej, natomiast wszyscy inni muszą być pochowani poza murami miasta. Tak więc wybrano budynek wieczernika na grób króla Dawida i dzisiaj wprost idealnie się składa, że te słowa świętego Piotra, grób Dawida znajduje się pomiędzy nami, znajduje się dokładnie, prawda, piętro niżej pod wieczernikiem, ale to stało się dopiero, jak wspomnieliśmy, w XII wieku.
Wieczernik w rękach rodziny muzułmańskiej, w tym samym budynku znajduje się grób symboliczny króla Dawida, to taka pastylka sytuacji, w jakiej jesteśmy. Tam wszystko się przenika, prawda?
Tak. Gdybyśmy chcieli od wieczornika wyruszyć poza mury mielskie, to bardzo szybko trafimy w przeciągu kilku minut do kościoła, który nosi ciekawą łacińską nazwę In Galli Cantu, czyli O pianiu koguta. To właśnie tam Jezus był w lochach przetrzymywany tuż przed swoją śmiercią z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Tam dokonało się zdrada Piotra. Tam Piotr trzy razy powiedział, nie znam tego człowieka. I wtedy właśnie, jak mówi Biblia, kogut zapiał, stąd nazwa tego kościoła. I to również wiemy, że jest to autentyczne miejsce, archeologowie to potwierdzają, upamiętnia nam to co prawda, z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek w naszych kościołach się dzieje, mianowicie przenosimy Najświętszy Sakrament do tak zwanej ciemnicy i tam właśnie Jezus oczekuje na swoją śmierć, na swoje skazanie, które nastąpi dnia następnego. W tym kościele może warto wspomnieć, mamy bardzo dużo takich rzeczy w Ziemi Świętej, ale to jest coś tutaj akurat bardzo ciekawa rzecz, mianowicie chodzi o Polonika. Ziemia Święta, Izrael, Palestyna, autonomia palestyńska, a jednak wiele znaków i śladów polskości mamy w Ziemi Świętej. I właśnie w kościele Galikantu mamy przepiękny obraz Matki Bożej z warkoczami. Wyobraźmy sobie, że w 1945 roku, nawet troszkę szybciej, tam armia Andersa dotarła i jedna z żołnierek, Polka, miała piękne warkocze, stała się natchnieniem dla artysty, który postanowił przedstawić Matkę Bożą z warkoczami. Ten obraz tam do dzisiaj wisi. Ponoć taka chorąża anegdota, kiedy wywieszono ten obraz, zarzucano artyście, że co to za nowy sposób przedstawiania Matki Bożej. Nigdy w całej chrześcijańskiej ikonografii w taki sposób Maryi nie przedstawiano. On miał odpowiedzieć słowami związanymi właśnie z procesem Jezusa. Powiedział, co namalował, namalowałem. I tak to pozostało do dnia dzisiejszego. Ale proszę Państwa, to jest Kościół, który przybliża nas, tak jeżeli czytamy Ewangelię, coraz bardziej właśnie do śmierci Chrystusa, a później do zmartwychwstania, czyli tym absolutnie najważniejszym miejscem z punktu widzenia historii zbawczej jest Bazylika Grobu Pańskiego. Bazylika, która powstała w IV wieku. Jej budowę nakazała święta Helena, która
to jest prawdopodobne miejsce, to jest bardzo prawdopodobne miejsce śmierci.
To ja obstaję, że jest to miejsce stuprocentowe.
Stuprocentowe.
Nieprawdopodobne, ale stuprocentowe, dlatego że no, mamy całą masę faktów, które pozwalają,
też,
tak, pozwalają na identyfikację i grobu Chrystusa, i wzgórza Golgoty. Choćby rozpoczynając od tego, że wspomnieliśmy już dzisiaj o tym powstaniu Żydów, które się zakończyło w 135 roku i Hadrian zburzył wszystkie żydowskie budowle, natomiast w tym miejscu czczono już śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie, tam się udawali chrześcijanie i pamiętali to miejsce. W związku z tym wyobraźmy sobie, że Hadrian wystawił tam świątynię ku czci pogańskiego bożka związanego ze zmartwychwstaniem. Otóż Adonis, pogański bóg Adonis, co roku zmartwychwstawał. Tak, gdy przychodziła wiosna, prawda, wszystko budziło się do życia, to mówiono, Adonis zmartwychwstaje, wychodzi spod ziemi. I właśnie świątynia związana z Adonisem i z boginią Wenus, która tego Adonisa wyprowadzała spod ziemi według mitologii greckiej, powstała na tym miejscu, bo cesarz postanowił zabić sobie z chrześcijan, którzy wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa. Więc później bardzo łatwo było zidentyfikować to miejsce, właśnie ze względu na to, że mamy tam pozostałości tej świątyni. Poza tym już w obrębie Bazyliki Grobu Pańskiego mamy też tak zwaną kaplicę świętej Heleny i kaplicę znalezienia krzyża. To właśnie tam matka cesarza Konstantyna miała znaleźć, jak mówi tradycja, relikwie Krzyża Świętego wraz z biskupem Jerozolimy. I rzeczywiście archeologowie potwierdzają, że jest to taka cysterna, do której zrzucano rzeczywiście krzyże, na których wisieli skazańcy. Czyli mamy, no i sam grób, prawda, grób, który jest wykuty w skale, dokładnie można go zidentyfikować z opisem Ewangelii, więc mamy niemal 100%, ja bym powiedział 100% pewność, że jest to miejsce męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Proszę Państwa, patrzymy na Jerozolimę. Za chwilę zobaczymy, poszerzymy pewno jeszcze krąg. Mam jeszcze jedną możliwość rozmowy z najlepszym przewodnikiem po tym miejscu, księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem, biblistą, profesorem nauk teologicznych, którego pasją oprócz Biblii są podróże. To Państwo oczywiście słyszą. Za chwilę powrócimy do naszych duchowych wędrówek.
Amen.
Jeruszalaim, Jerozolima, piękne miejsce nasycone historią, miejsce święte dla trzech religii. Przewodnikiem po tym miejscu jest Państwa i mój gość, ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista, miłośnik Biblii, miłośnik podróży. I oczyma księdza profesora patrzymy na te miejsca, oczywiście wybrane przez księdza profesora, a nie mamy już wiele czasu, ale jeżeli ksiądz profesor pozwoli, lubi ksiądz profesor to miejsce, by się ochłodzić i nad jezioro wypłynąć, na jezioro wypłynąć, które trochę morze przypomina właśnie. Możemy
tak,
to zrobić?
W takim razie na północ od Jerozolimy, około 120 km na północ, jesteśmy już w zielonej Galilei, dlatego że Jerozolima leży w żółtej, pokrytej piaskami i pustynią Judei. Natomiast właśnie 120 km na północ mamy Galileę, piękną krainę zieleni. I to jezioro galilejskie, którego nazwa w języku hebrajskim Genezaret oznacza harfę. Niektórzy twierdzą, że to dlatego, iż z lotu ptaka rzeczywiście przypomina kształtem ten instrument. Co bardziej romantycznie mówią, że kiedy wieje wiatr, to szuwary piękną muzykę, taką jak harfę, w tym jeziorze wydają. Jest to rzeczywiście miejsce związane bardzo mocno z publiczną działalnością Jezusa. Wokół jeziora mamy całą masę różnego rodzaju miast, miasteczek, miejscowości, o których wspomina Biblia. Zwłaszcza Ewangelia, mamy tam Korozajn, Betsaidę, Kafarnaum, Talgę, które błogosławieństw, bardzo blisko jest Kana Galilejska, Tyberiada. Z drugiej strony jeziora, czyli już po stronie jordańskiej, mamy Gerazę, Gadarę, o tych miejscowościach również mówi Ewangelia. Czyli tam dokonało się bardzo wiele wydarzeń zbawczych i każde z tych miejsc jakoś bardzo głęboko zapada w pamięć.
A trzeba wiedzieć, że one są, prawda? Żeby mieć, trzeba się przygotować do takiej wyprawy, myślę.
Pewnie tak, oczywiście, ale to są miejsca bardzo uczęszczane przez pielgrzymów, więc bardzo łatwo do nich trafić. Warto powiedzieć może o dwóch rzeczach. Po pierwsze, proszę Państwa, kto jeszcze nigdy nie był w Ziemi Świętej, bardzo zachęcamy, żeby taką pielgrzymkę odbyć. Jedno jest pewne, że po takiej pielgrzymce już do końca życia zupełnie inaczej będziemy czytać Ewangelię. Do tej pory, gdy słyszymy w kościele albo gdy sami pochylamy się nad Biblią, to wyobrażamy sobie te miejsca. Natomiast kiedy tam będziemy i dotkniemy tych skał, poczujemy ten zapach, posłuchamy ludzi, którzy mówią obco brzmiącym językiem, odczujemy zupełnie inny klimat i później po powrocie, czy słuchając, czy czytając Ewangelię, po prostu przenosimy się myślami w te realne miejsca, które widzieliśmy od tej pory, więc zupełnie inaczej już będziemy czytać Ewangelię. A druga uwaga to taka, że te być może na początek dziwnie brzmiące dla nas nazwy tych różnych miasteczek i nie potrafimy sobie ich poukładać i zobaczyć nawet na mapie, jak właśnie Tamka, Kafarnaum, Tyberiada, Betsaida, Magdala, wszystkie te skupione wokół Jeziora Galilejskiego, już one, proszę Państwa, położone są bardzo blisko siebie. Kilka kilometrów, jak kilkanaście kilometrów, to już jest bardzo dużo. Zazwyczaj 2, 3, 5 kilometrów. W związku z tym, gdy czytamy w Ewangeliach o tym, że apostołowie zostawili wszystko i poszli za Nim, za Jezusem, to nie należy sobie wyobrażać, że zostawili swoje rodziny, zostawili swoje żony, swoje dzieci, przestali się zajmować swoimi rodzinami i dbać o nie, bo 3 lata wędrowali za Jezusem. Absurdem byłoby wyobrażać sobie, że spali gdzieś w jakichś grotach skalnych czy pod gołym niebem, kiedy mają kilometr albo 2 kilometry do własnego domu, gdzie czeka na nich rodzina, prawda? Więc gdy tam jesteśmy, to sobie zdajemy sprawę, że tak naprawdę apostołowie spotykali się z Jezusem głównie w szabat, wtedy ich nauczał, oraz 3 razy w ciągu roku Żydzi byli zobowiązani do pielgrzymki do Jerozolimy. na święta Paschy, Sukkot i Szawłot, czyli pięćdziesiątnicy i namiotów. No i taka wędrówka trwała pewnie około tygodnia w jedną stronę, te 120 kilometrów. Z tydzień przebywali w Jerozolimie i tydzień wracali, więc trzy razy do roku były takie wyprawy, można powiedzieć, trzytygodniowe. Wtedy rzeczywiście opuszczali swoje domostwa, a tak na co dzień zajmowali się przecież swoją pracą, powiedzmy było rybakami, utrzymywali swoje rodziny. Dociera to do nas dopiero wtedy właśnie, gdy jesteśmy nad Jeziorem Galilejskim.
Księże profesorze, takie największe zaskoczenie księdza profesora, jak ksiądz profesor pierwszy raz zobaczył Izrael, zobaczył Ziemię Świętą, co jak gdyby zmieniło w postrzeganiu księdza profesora, w postrzeganiu świata, tego tu, gdzie jesteśmy, na ile to miejsce jest takie właśnie otwierające?
Więc opowiem o takim zdarzeniu, ponieważ ja jestem biblistą i to mnie zawsze fascynowało, prawda, ta księga, że czytam ją zupełnie inaczej po pobycie w Ziemi Świętej. Uderzyło mnie i dotarło do mnie coś, dla niektórych może mało znaczący szczegół, mianowicie czytamy w 18 rozdziale, przy 16 rozdziale Ewangelii Mateusza i później w 8 rozdziale Ewangelii Marka o tym, że Jezus wziął apostołów na północ dzisiejszego Izraela do tak zwanej Cezarei Filipowej i tam pytał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, i tam też przekazał, obiecał prymat Piotrowi, powiedział, ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Otóż gdybyśmy nawet dzisiaj znaleźli się w Cezarei Filipowej, to jest to miasteczko położone na samej północy, gdzie dawniej, w czasach Starego Testamentu, istniało miasto o innej nazwie, nazwie Dan. Otóż w Dan pewien z królów izraelskich wprowadził nielegalny kult bożków pogańskich. Wybudował tam świątynie pogańskie i tam Izraelici, grzesząc, oddawali cześć bogom pogańskim. Prorocy walczyli z bałwochwalstwem. Doprowadzili do tego, że te pogańskie świątynie zległy w gruzach i do dnia dzisiejszego leżą tam powalone posągi bóstw pogańskich, kolumny, ołtarze tych właśnie, jak mówi Biblia, 95 psalm, mianowicie 96 bodajże, że wszyscy bogowie pogan to demony. Więc w języku hebrajskim mamy wszyscy bogowie pogan to łuda, ale gdy tłumaczyli Żydzi ten tekst na grecki, to przetłumaczyli to łuda jako daimonia, czyli demony. Te pogańskie świątynie leżały w gruzach tak w czasach Jezusa, jak leżą do dnia dzisiejszego. Jezus tam przyprowadził apostołów, pokazując im te rozwalone pogańskie świątynie, a tuż za nimi rozciąga się potężny masyw góry Hermon, największej góry, wciąż pokryta śniegiem, bo już wysokość jej przekracza właśnie tę wysokość śniegu, nawet w lecie, tak jak nasze Alpy. Więc wyobraźmy sobie, że Jezus specjalnie tam apostołów wyprowadził, aby powiedzieć Piotrowi tak, widzisz tę górę Hermon? Ty jesteś jak ta skała. Na tej skale zbuduję mój kościół. A później pokazał te rozwalone posągi pogańskich bóstw, a bramy piekieł, demony nie przemogą kościoła. I to rzeczywiście robi niesamowite wrażenie, gdy uświadamiamy sobie, że Jezus zadbał o to, aby sceneria była odpowiednia do tego, przekazać obietnicę prymatu świętemu Piotrowi. To było takim dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Po prostu widziałem, jak rzeczywiście Biblia staje się, przepraszam, ta pielgrzymka po Ziemi Świętej staje się tą piątą Ewangelią. Ziemia Święta daje nam dużo głębsze zrozumienie tego, co widzimy na kartach Ewangelii.
Ewangelia, wędrówka, spotykanie różnych ludzi. Czy jak ksiądz profesor myśli o tym miejscu, ma ksiądz profesor jakieś szczególne wspomnienia, smaki, jakieś takie sensualne? Chciałam też o to na koniec zapytać, jeżeli mogę, tej bardzo osobistej wędrówki.
Oczywiście, że tak. Zwłaszcza im częściej ktoś jest w Ziemi Świętej, to tym bardziej przyzwyczaja się do tych właśnie wschodnich zapachów. Tutaj wyobraźmy sobie właśnie takie targi słynne, tak zwane suki. To jest po arabsku targ, gdzie mamy całą masę różnego rodzaju ingrediencji, zapachów. ziół, których tutaj w Polsce nie znamy, których nawet nas trudno wymienić, ale chciałbym się podzielić taką moją troszkę osobistym doświadczeniem, troszkę nostalgicznym, bo tak się stało, że gdy studiowałem w Izraelu, to był tam też ten moment, kiedy przyszło Boże Narodzenie. No i wyobraźmy sobie, że nas było 26 studentów z całego świata. Mieszkaliśmy w jednym takim akademiku, Pontificio Instituto Biblico. Tam ma swoją filię, taka rzymska uczelnia, gdzie na świecie praktycznie nie ma takiego zwyczaju jak u nas spożywania wigilii jako... Zwykle jest obiad, Boże Narodzenie. To jest taka uroczysty posiłek. Natomiast w Polsce wiemy, że ta wieczerza wigilijna w rodzinie to jest bardzo ważny, uroczysty moment. Ja pamiętam, kiedy zszedłem do naszego refektarza, czyli takiej stołówki, z tymi 26 osobami, żeśmy spożywali posiłki. To była to absolutnie zwykła kolacja. I pamiętam, że jedynym moim posiłkiem to był pomidor, który rozkroiłem na 4 części. Zjadłem go z chlebem i mając świadomość, że w Polsce w tym samym czasie mamy tę piękną, uroczystą kolację wigilijną, to był taki moment, kiedy troszkę szczypało w serce. Pamiętam, że po takiej wigilii wszedłem do siebie do pokoju i słuchałem Bacha chyba z 2-3 godziny na słuchawkach. Ale tak się stało, że o 10:30 wieczorem autobusem pojechaliśmy do Betlejem, położonego bardzo blisko właśnie Jerozolimy, aby tam w Bazylice Narodzenia, czyli dokładnie w noc Narodzenia Pańskiego, odprawić pasterkę o północ. No i wtedy już moje serce urosło. Wszystkie te nostalgiczne momenty odeszły, bo to niesamowite przeżycie.
No bo w centrum, prawda?
Dokładnie w miejscu, gdzie się Jezus urodził. Pamiętam, jeszcze wtedy w pierwszej ławce siedział pan Arafat ze swoją żoną, bo ona była chrześcijanką, więc przychodzili również na właśnie na mszę świętą pasterkę do Bazyliki Narodzenia.
Duchowe wędrówki, proszę Państwa, no niestety musimy skończyć, ale jeżeli mają Państwo ochotę na przygotowanie się do takiej właśnie wędrówki, to ja serdecznie polecam książki księdza profesora Mariusza Rosika, biblisty Państwa i mojego gościa, no między innymi właśnie tą Ziemię Słowa, biblijny przewodnik po Ziemi Świętej. Ja już bardzo dziękuję za to spotkanie i no liczę, że w czasach już niepandemicznych spotkamy się tutaj w Krakowie. Bardzo pięknie dziękuję i no, jakiejś formy wakacyjnej także życzę księdzu profesorowi.
Bardzo serdecznie dziękuję i pani redaktor i wszystkim państwu.
Dziękuję bardzo. To były Duchowe Wędrówki, a teraz zapraszam w tym programie na cotygodniowy felieton ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego.